sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niezmiennie niedziela, drugi dzień września, niezmiennie także na antenie Radia Poznań kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu ze studia
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak, a za realizatorską konsoletą nastąpiła zmiana w locie. Paweł Kratkowski zastąpił Mariusza Siudę. Witamy Pawła. Będziemy z Państwem do godziny 20 w części do godziny 19. Przede wszystkim przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, głównie tych piłkarskich, i to piłce nożnej i o ręcznej mówić będziemy, bo zajmiemy się piłkarską Lotto Ekstraklasą i Fortuna pierwszą ligą. Będzie także o dzisiejszej premierze w Kaliszu nowego sezonu Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych. Będzie także o turniejach w Wielkopolsce mających rangę eliminacji do Pucharu Polski. Będzie także o siatkówce. To wszystko do godziny 19. Sportowa niedziela, jak mówiłem, drugi dzień września. Najważniejsze informacje dnia teraz w skrócie.
Na dzisiaj zaplanowano 3 mecze 7 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Miedź Legnica wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0. Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Od 18 Krakowia gra z Legią Warszawa. 7 minuta spotkania. Rezultat bezbramkowy. W żużlowej Ekstralidze półfinały. Włókniarz Częstochowa remisuje ze Stalą Gorzów 33-33. Za godzinę rozpocznie się spotkanie we Wrocławiu Sparty z Leszczyńską Unią. W półfinale pierwszej ligi Start Gniezno zremisował z Rowem Rybnik 45-45. Rewanż w Rybniku za tydzień. Półfinał drugiej ligi pomiędzy Unią Kolejarzem Rawicz a Ostrowią przełożono na jutro na godzinę 17. W pierwszej kolejce Ekstraklasy piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz przegrał we własnej sali z Orlenem Wisłą Płock 26-29, przegrywając do przerwy 13-14. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Marek Szpera, który zdobył 7 bramek dla zespołu z Kalisza. Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton, umacniając się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Zakończył się też 9. etap polarskiego wyścigu Vuelta Espania. Wygrał go Amerykanin Ben King. Natomiast nowym liderem w wyścigu został Brytyjczyk Simon Yates. Michał Kwiatkowski spadł w klasyfikacji generalnej, ale jeszcze nie wiemy na które miejsce, bo muszą wszyscy dojechać do mety, no ale w czołówce dzisiejszego etapu go nie było. W turnieju wielkoszlemowym tenisowym US Open w Nowym Jorku odpadła Angelika Kerber, Niemka z Puszczykowa, przegrywając w trzeciej rundzie ze Słowaczką Dominiką Cibulkową 6-3, 3-6 i 3-6. Natomiast tytuły mistrzów Polski w półmaratonie zdobyli dzisiaj w Pile Szymon Kulka i Paulina Kaczyńska.
Na zegarze 9 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy jak zwykle każdą godzinę od piosenki na dobry początek, a później już o 7 kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy i o występie Lecha Poznań.
zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy drugą część audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań od piłkarskiej. Lot do ekstraklasy siódmej kolejki spotkań, średnio udanej dla Lecha Poznań. Kolejarz wczoraj po dwóch porażkach z rzędu zdobył wreszcie punkt, no ale nie wygrał z Piastem Gliwice, tylko zremisował 1-1, mimo że do przerwy poznaniacy po golu Kciana Gytkiera z rzutu karnego w 36 minucie prowadzili 1-0, ale w 73 minucie wyrównał Tom Hetley, a piłka wpadła jeszcze potem do poznańskiej bramki, no ale weryfikacja VAR pokazała, że był spalony. Zatem Lech Poznań, Piast Gliwice 1-1. Posłuchajmy pomeczowych opinii. Najpierw trenerzy drużyny z Gliwic, Waldemar Fornalik i Lecha, Iwan Dziurdziewicz.
Wywozimy jeden punkt. No, nie chcę mówić w kategoriach niedosyt czy zadowolenie, no bo druga połowa pokazała, że graliśmy naprawdę dobry mecz. Dobry mecz w drugiej połowie szczególnie. Stworzyliśmy sytuację, wiele ciekawych akcji. Natomiast w pierwszej połowie no, Lech pokazał też swoją jakość piłkarską, taka jest prawda. Rzut karny, którego nie musieliśmy podarować Lechowi, później sytuacja. No my próbowaliśmy gdzieś odpowiadać naszymi akcjami, ale w pierwszej połowie trochę za wolno graliśmy piłką i stąd Lech szybko kasował nasze akcje i nie dopuszczał do zagrożenia pod swoją bramką. No, druga połowa, tak już powiedziałem, zupełnie inna. Jeden punkt, no zawsze z wyjazdu to jest punkt, jest to ważna zdobycz, ale cieszę się, że w kolejnym meczu drużyna pokazała się z dobrej strony, potrafiliśmy dogonić wynik, jak również szukać tej zwycięskiej bramki.
Uważam, dobry mecz zagraliśmy dzisiaj, zwłaszcza w pierwszej połowie. Byliśmy z zespołem oprócz tych 2-3 minut na początku, a w pierwszej połowie byliśmy drużyną, która ten mecz kontrolowała, dominowała. Udało się strzelić tą jedną bramkę, brakowała ta bramka na 2-0. W drugiej połowie mieliśmy po prostu założenia bardzo jasne, że trzeba się więcej utrzymać przy piłce, tak samo jak robiliśmy w pierwszej połowie. Oddaliśmy lekką inicjatywę Piastowi. Nie graliśmy w ten sposób, jak graliśmy w pierwszej połowie. Piast miał swoje okazje, my też mieliśmy kilka swoich okazji na 2-0. Ten mecz mogliśmy wygrać, ten mecz mogliśmy przegrać. Ten remis, uważam, niestety jest dobry w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Ale mówię, uważam, że byliśmy lepszym zespołem. Tylko po prostu dla mnie nie wystarczy być tylko lepszym, tylko trzeba to przekształcić na bramki.
Rafał Janicki, obrońca Lecha Poznań. Zastanawiam się, czy z przebiegu tego spotkania i tego, co działo się w drugiej połowie, po tym jak VAR trochę uratował wam skórę, wycieszycie się z tego remisu, czy to w dalszym ciągu jest strata dwóch punktów?
Spalony jest spalony, więc nie mówmy, że VAR, no strata, no wiadomo, gramy u siebie, to jest duża strata dwóch punktów i tego żałujemy. Szkoda, że w pierwszej połowie tam jakieś sytuacje były i można było strzelić na 2-0 i by się lepiej grało, tak. Bramka trochę przypadkowo, bo nasz zawodnik zagrał piłkę w polu karnym do przeciwnika, no i przeciwnik strzelił bramkę do pełni formalności. Tylko.
Trochę przypomniał się mecz z Wisłą Kraków, bo przebieg był bardzo podobny. Macie przewagę, a jednak wypuszczacie zwycięstwo z rąk.
Niepodobny, bo nie przegraliśmy 5-2, więc nie możemy mówić, że podobny. Piast też inaczej gra niż Wisła i ciężko mi coś powiedzieć na gorąco. No, na pewno duże rozczarowanie z naszej strony i że nie dało się wygrać ten meczu i teraz 2 tygodnie pracy, mam nadzieję, że będzie lepiej.
Matusz Putnocki, bramkarz Lecha Poznań.
Spodziewaliśmy się, że będzie trudny mecz. Myślę, że graliśmy to ciekawe te mecze, dobrze. Szkoda, że nie daliśmy tą drugą bramkę. Szukaliśmy ją, by tam sytuację, no, miałem szkoda, bo potem ten wynik mógł się jej obrócić, ale mogliśmy jej wygrać. Szkoda, niestety trzeci mecz z rzędu nie udało się punktować, ale idziemy dalej. Tracimy punkty i potem musimy gonić tych przed nami. Robi się trudna sytuacja, ale podchodzimy do tego spokojnie. Wiemy, że musimy ciężko pracować jeszcze. Teraz mamy przerwę, zanalizujemy, co było nie tak.
Zagraliście czwórką z tyłu i chyba wychodzi na to, że tak naprawdę nie ustawienia, poszczególni zawodnicy i ewentualne błędy decydują o wyniku, bo mimo tego, że zagraliście z czwórką z tyłu, to w dalszym ciągu te błędy się przydarzały.
Błędy są zawsze. Kto zrobi mniej, ten wygrywa. Niestety mi teraz zrobiliśmy więcej. Nie przegraliśmy, ale wiemy, że u siebie musimy wygrywać. Niestety nie udało się.
Lech Poznań, Piast Gliwice 1-1. W pozostałych spotkaniach Arka Gdynia zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 2-2. Górnik Zabrze zremisował Pogonią Szczecin 1-1. Lechia Gdańsk wygrała z Koroną Kielce 2-0. Śląsk Wrocław przegrał z Wisłą Kraków 0-1. I dzisiaj Miedź Legnica wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0. A Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. 15-16 minuta spotkania w Krakowie. Krakowia remisuje z Legią Warszawa 0-0. Drużyna warszawska w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Michała Pazdana. Zerknijmy w tabelę. Lechia Gdańsk na prowadzeniu po 7 kolejkach ma 17 punktów. Jest jedyną drużyną bez porażki w Lotto Ekstraklasie. Na drugim miejscu Wisła Kraków 14 punktów i na trzecim miejscu Lech Poznań ma 13 punktów. Tyle samo punktów mają Jagiellonia Białystok i Piast Gliwice. Może mieć również 13 punktów Legia Warszawa, jeżeli wygra, bo do tej pory zgromadziła 10 punktów. Teraz przerwa na mecze reprezentacji. Pierwsza reprezentacja Polski w piątek w ramach Ligi Narodów zagra na wyjeździe z Włochami. Później we wtorek we Wrocławiu spotkanie towarzyskie z Irlandią, a do ligowej rywalizacji wrócimy za 2 tygodnie. Właśnie dokładnie za 2 tygodnie, bo w niedzielę 16 września o godzinie 18 Lech zagra na wyjeździe z warszawską Legią. Ale za tydzień wcale nie będzie wolnego weekendu, choć weekend chyba będzie wolny, dlatego że w piątek trener Iwan Dziurdziewicz zaplanował spotkanie kontrolne z Odrą Opolą, czyli pierwszoligową drużyną prowadzoną przez trenera Mariusza Rumaka. Mecz Lecha z Odrą Opole odbędzie się w piątek o godzinie 13 w Grodzisku Wielkopolskim. Skoro mówimy o Lechu Poznań, także kilka zmian kadrowych nastąpiło w tym tygodniu w klubie z ulicy Bułgarskiej. Jakie zmiany kadrowe? Posłuchajmy.
Wiceprezes poznańskiego Lecha, pan Piotr Żutkowski. Panie prezesie, były zapowiedzi podczas słynnej konferencji prasowej po sezonie o funkcji dyrektora sportowego. Podobno ta sprawa już się wykrystalizowała.
Tak, od 1 października funkcję dyrektora sportowego w Lechu Poznań obejmie Tomek Rząsa, który obecnie jest jeszcze dyrektorem Akademii.
Tomasz Rząsa, kiedyś znakomity piłkarz, także polskiej reprezentacji, grający w klubach zagranicznych, pracujący także w sztabie reprezentacji Leo Benhakera. Od dłuższego czasu związany z Lem.
Tak, przy okazji był też w sztabie szkoleniowym Maćka Skorzy, który zdobywał Mistrzostwo Polski, więc doświadczenie, które ma Tomek, jest ogromne, nie tylko jako piłkarz, nie tylko tam wygrywał, ale też uczył się wygrywania jako trener asystent, też pracował przy kadrze reprezentacji. To są ogromne doświadczenia wiem, że te doświadczenia mu pomogą, żeby u nas też pomóc zespołowi wygrywać.
Do tej pory było takie dosyć proste przełożenie, jeśli chodzi o te linię sportową, zarząd, część sportowa, czyli Piotr Rutkowski, i bezpośrednie uwagi do trenerów Nena Bielice, teraz Iwana Dziurdziewicza. Pojawia się pewien transformator potrzebny?
Na pewno osoba, która będzie na co dzień z zespołem, na co dzień przebywała z zespołem, czyli też na każdym treningu, też będzie mogła dyskutować na ten temat, co się dzieje w treningach, jakie środki zostały dobrane, czy reagujemy i dobrze analizujemy to, co się dzieje w naszych meczach i czy dobre wnioski wyciągamy i na pewno to będzie duże wsparcie dla obecnego sztabu szkoleniowego.
Jaka będzie rola Tomasza Rząsy? No, funkcja dyrektora sportowego w większości klubów obejmuje także sprawy transferowe. Też będzie w nie zaangażowany Tomasz Rząsa?
Na pewno będzie członkiem komitetu transferowego, który jest w głównej mierze odpowiedzialny za transfery, które przychodzą do klubu. Tomek Rząsa będzie nad pierwszym zespołem i przede wszystkim będzie się zajmował sprawami, które dotyczą pierwszego zespołu. W tym też będzie musiał blisko współpracować ze scoutingiem oczywiście. Będzie musiał wspierać i pomagać przede wszystkim nam, aby skauci realizowali bądź rozumieli bardzo dobrze, dokładnie, precyzyjnie zapotrzebowania trenera do wizji, którą też musi dyrektor sportowy kontrolować, żeby wizja grania, jaka ma cechować Lecha Poznań, żeby ona była spójna. Więc tutaj na pewno też w tym zakresie też będzie bardzo pomocny.
Ostatnio nie ukrywaliście, że chociażby przy tych portugalskich transferach wspierał was Andrzej Juskowiak. Rozumiem, że on pracuje dla scoutingu Kolejorza, podobnie jak czasowo Wczarek.
Tak, my w scoutingu mamy bardzo fajny zespół. Zespół, który jest dobrze zróżnicowany. Korzystamy z Czesia Owczarka, właśnie z Andrzeja Juskowiaka, z Piotra Łukaszewskiego.
Wejdę w słowo, panie prezesie, ale zwolniliście szefa scoutingu Tomasza Wichniarka. Odszedł i jest już ten wakat zapełniony?
Ten wakat jest zapełniony, bo na to stanowisko został powołany Jacek Terpiowski, który od wielu lat, od prawie 10 lat był analitykiem pierwszego zespołu. Przez to bardzo dobrze zrozumiał i zna potrzeby trenerów, bardzo dobrze współpracował z trenerami, trenerzy zawsze bardzo szanowali tę współpracę.
Panie prezesie, bombowy start Kolejorza na początku, później ten gong niestety przy bułgarskiej, porażka z Wisłą Kraków 2-5. Kolejne spotkania, teraz czas na reprezentacyjną przerwę i potem na mecz z Legią. To wejście z Dziurdziewicza, jak pan z perspektywy wiceprezesa zarządu, człowieka odpowiadającego za część sportową, ocenia?
Bardzo mocne, bardzo energetyczne, szczególnie na początku. Od razu ten zespół pokazał charakter trenera. Przypominają nam się dogrywki w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej, czy bramki zdobyte pod koniec. Oczywiście trzeba teraz pracować nad tym, żeby to długofalowo się utrzymywało, bo zauważyliśmy, że lekką zadyszkę zespół złapał, ale mamy w tym momencie kondycjowanych piłkarzy i to jest duży problem i z tym problemem musimy sobie poradzić.
Iwan Dziurdziewicz to jest taki trener, który nie powie, że walczymy tylko europejskie puchary, tylko będzie deklarację o mistrzostwie przekuwał w czyn, pańskim zdaniem?
Tak, ale to nie dotyczy tylko Iwana, to wszystkie osoby, osoby powołane na nowe stanowiska, czy Tomek Grząsa, czy Jacek Trepiłowski, nikomu nie trzeba tłumaczyć, o co walczymy i czy powinniśmy grać o mistrzostwa, czy stać nas na to, czy nie. My chcemy być mistrzem po prostu i to Iwan rozumie bardzo dobrze, bo jest stąd. Tak samo Tomek Grząsa kilka lat tutaj spędził i Jacek Trepiłowski tym bardziej. I to jest ważne i do tego zespołu ludzi ma być wytwarzana synergia, która pomoże nam walczyć o mistrzostwa, a nie tracić energii na to, czy zasługujemy na to, czy stać nas na to, czy są jakieś silniejsze zespoły w ekstraklasie od nas i tak dalej. My chcemy być mistrzem i wszystko w tym kierunku robimy.
Podtrzymuje pan to zdanie wygłoszone na tej wspomnianej na początku naszej rozmowy konferencji prasowej. Nie poddam się, nie odejdę, bo chcę walczyć tutaj z Lechem o najwyższe zaszczyty?
Absolutnie tak. Tutaj się nic nie zmieniło i ten mój głód, może też wściekłość albo frustracja jest, tylko rośnie i powoduje to, że za wszelką cenę chcę dążyć do tego celu i chcę te sukcesy z Lechem osiągać i świętować i nie mogę się doczekać już następnego.
Deklaracja wiceprezesa Lecha Poznań Piotra Rutkowskiego państwo słyszeli podtrzymane. Zmiany kadrowe także w klubie z Bułgarskiej następują. No i my idziemy za ciosem. Jutro na antenie Radia Poznań o godzinie 22.10 w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena. Gościem państwa i naszym będzie nowy dyrektor od 1 października, nowy dyrektor sportowy Kolejorza, Tomasz Rząsa. Zachęcamy państwa do telefonicznych rozmów. Jutro oczywiście uruchomimy jak zwykle nasz telefon w studiu. Będzie można porozmawiać z Tomaszem Rząsą. Jakie są jego wizje, jakie sposoby zamierza wdrożyć, aby na tej funkcji dyrektora sportowego pomóc piłkarzom poznańskiego Lecha, pomóc także sztabowi szkoleniowemu z Iwanem Dziurdziewiczem na czele, by tych sukcesów przy Bułgarskiej było jak najwięcej. Jutro nowy dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa, gościem Sportowej Areny w Radiu Poznań o godzinie 22.10. Już teraz serdecznie zapraszamy, a u nas za minutkę, półtorej porozmawiamy o Fortuna pierwszej lidze. Oczywiście przede wszystkim w kontekście Warty Poznań.
Pozostajemy przy futbolu, ale będziemy teraz mówić o poznańskiej Warcie. No, niestety w tym tygodniu wydarzenia około piłkarskie trochę przyćmiły piłkarskie, tym bardziej, że we wtorek i w środę drużyna piłkarzy Warty nie trenowała z powodu protestu przeciwko trudnej sytuacji, a wiadomo, że małżeństwo Pyżalskich, czyli właściciele firmy Family House, od pewnego czasu rozmawiali z potencjalnym nowym nabywcą właśnie sekcji piłkarskiej klubu sportowego Warta. Ten protest piłkarzy sprawił, że w środę rozmowy przyspieszyły i w środę ogłoszono, że Bartłomiej Fariaszewski, bo wtedy też dowiedzieliśmy się, kim jest tajemniczy nowy nabywca, odkupi od firmy Family House sekcję piłki nożnej poznańskiej Warty, ma za to zapłacić 9 zł i 50 groszy, bo to jest 95% akcji klubu, zatem grosz za 1% akcji, symboliczny grosz, natomiast nowy właściciel miał też spłacić około 70% zaległości, jakie wobec piłkarzy sekcja piłki nożnej klubu sportowego Warta miała. No ale w czwartek wieczorem sytuacja stanęła znowu pod znakiem zapytania, stanęła także w piątek, bo okazało się, że nie do końca jeszcze wszystkie formalności zostały spełnione. Otóż nowy właściciel Bartłomiej Fariaszewski chciał, by Izabela Łukomska-Pyżalska zrezygnowała również z funkcji prezesa klubu sportowego Warta. KS Warta to wielosekcyjny klub skupiający pozostałe sekcje, czyli m.in. kajakową, m.in. tenisową, hokeja na trawie, pływacką i tak dalej, no ale także KS Warta zajmował się szkoleniem młodzieży. Ostatecznie w piątek późnym wieczorem Izabela Łukomska-Pyżalska zrezygnowała zarówno z funkcji prezesa Warty Poznań SA, czyli sekcji piłkarskiej, i prezesa klubu sportowego Warta, czyli klubu wielosekcyjnego. Tutaj, na tym stanowisku, Izabelę Łukomską-Pyżalską zastąpił znakomity Kanadyjkarz, czynny wciąż Kanadyjkarz, dwukrotny olimpijczyk, 29-letni Tomasz Kaczor.
Oficjalnie zarząd przyjął dzisiaj rezygnację pani Izabeli Łukomskiej-Pyżalskiej. Po głosowaniu zarządu nowym prezesem zostaję ja, a pani Iza Łukomska-Pyżalska została powołana na pierwszego wiceprezesa.
Czy oznacza to, że zostaje w zarządzie klubu?
Tak, zostaje w zarządzie klubu. Można dużo zarzucać pani Izie, ale jeżeli chodzi o piłkę nożną, robiła bardzo dużo. No i to jej się należy.
Co dalej z Wartą Poznań SA, czyli spółką, która prowadzi zespół piłkarski?
To już nie do mnie te pytania, jestem prezesem stowarzyszenia. Piłkarze zapowiedzieli, że jadą na mecz. Także pytania, jeżeli chodzi o SA, już nie do mnie, do pana Bartłomieja, on przyjął SA.
Rezygnacja prezes Izabeli Łukomskiej-Pyżalskiej, ale powołanie jej na wiceprezesa spełnia wymogi właśnie przejęcia klubu piłkarskiego przez nowego inwestora?
Tak, spełnia wymogi. W umowie było zaznaczone, że nie może zostać prezesem, ale członkiem może zostać, także spełnia wymogi.
Jak się czujesz w roli prezesa klubu?
Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy. Czas pokaże. Do walnego zebrania jestem pełniącym obowiązki, dopiero na walnym w przyszłym roku w czerwcu zobaczymy, co się okaże. Do tego czasu chcę zrobić jak najwięcej z zarządem. Mam nadzieję, że będzie przejrzystość i współpraca.
Jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy poznańskiej Warty, Artur Marciniak. Artur, długie to były dni w siedzibie klubu przy drodze dębińskiej, także drużyna została w te wszystkie rozmowy, negocjacje wciągnięta. Jakie były wasze oczekiwania?
Tak naprawdę dzisiaj oczekiwaliśmy tego, że zostaną podjęte już ostateczne decyzje co do tego, w jaki sposób Warta Poznań będzie dalej funkcjonować przez najbliższe dni, tygodnie, miesiące, i tak się faktycznie stało. Abstrahując już od tego, jaka to jest decyzja, cieszymy się, że dzisiaj po prostu jest ten ostatni dzień, a jutro Warta Poznań ujrzy już nowe światło.
Czy to, że zmienia się właściciel spółki akcyjnej, niejako sekcji piłki nożnej prowadzącej pierwszy zespół, zaspokoi te braki, które macie za sobą? Bo o tym też rozmawialiśmy. Od wielu miesięcy nie dostawaliście wypłat. Czy to jakby uspokaja waszą sytuację?
Na razie deklaracje to są słowa dobrej woli. Nie mamy podstaw ku temu, żeby w jakiś sposób nie wierzyć temu. Więc czekamy jak najbardziej jutro. Zapewniam wszystkich kibiców, jedziemy zagrać mecz z GKS-em Tychy. Mamy nadzieję przywieźć dobry wynik, aczkolwiek również proszę ewentualnie o wyrozumiałość, gdyby ten mecz nie potoczył się po naszej myśli.
Izabela Łukomska-Pyżalska, mimo że nie jest prezesem także klubu sportowego Warta Poznań, z czego zrezygnowała w piątkowy wieczór, cały czas jest w obwodzie, jest wiceprezesem klubu.
Zżyliśmy się, też nie ma co ukrywać, przez te ostatnie lata z panią prezes i trzeba również docenić wkład, który państwo pyżalscy mieli w klub. Jednak w tej chwili ten rozdział wydaje się, że już jest zamknięty. Optymizmem patrzymy w przyszłość, a znając panią Izę, na pewno będzie chciała też Warcie pomagać na tyle, na ile będzie mogła. Warty Poznań już dawno nie byłoby na sportowej mapie Poznania, gdyby nie pani Iza, która 7 lat temu przejęła klub. Oczywiście oni byli tutaj osobami, którzy wspierali piłkarzy, którzy budowali drużynę, również dobierali personalnie skład trenerów, sztab szkoleniowy, więc jest to również, patrząc przez pryzmat tych ostatnich 3-4 lat, również duży po prostu sukces.
Mądre słowa, jak zwykle zresztą doświadczonego piłkarza poznańskiej Warty Artura Marciniaka. Rzeczywiście pewna wyrozumiałość jest potrzebna teraz dla graczy zielonych. Przeżywali ostatnio naprawdę bardzo gorące i nerwowe godziny. Wczoraj zagrali w Tychach z tamtejszym GKS-em. Niestety zieloni przegrali to spotkanie 0-1, choć naprawdę walczyli dzielnie. Ten zwycięski gol dla drużyny z Tychów padł dopiero w 82 minucie spotkania. GKS Tychy, Warta Poznań 1-0. W innych meczach ósmej kolejki piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi Puszcza Niepołomice pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-2. Łódzki Klub Sportowy przegrał z Bytowią 2-3. Sandecja Nowy Sącz pokonała Stal Mielec 2-0. Wigry Suwałki zwyciężyły Garbarnię Kraków 2-1. Raków Częstochowa pokonał Stomil Olsztyn 2-0. GKS Jastrzębie zwyciężył Brukbety Termalika Nieciecza 4-2. Chojniczanka pokonała GKS Katowice 2-1. A Odra Opole, dowodzona przez Mariusza Rumaka, najbliższy sparring partner kolejorza, zwyciężyła Chrobrego Głogów 3-0. Liderem tabeli jest ekipa Rakowa Częstochowa, która zgromadziła 19 punktów. Na drugim miejscu Sandecja Nowy Sącz punktów 15, a Warciarze póki co w strefie spadkowej na 16 pozycji. Na koncie ekipy zielonych jest punktów 7. W najbliższą środę o godzinie 16:45 ma odbyć się zaległe spotkanie pomiędzy Wartą Poznań a Bytowią. To spotkanie najprawdopodobniej, będziemy Państwa jeszcze oczywiście w tym utwierdzać w przekonaniu, odbędzie się na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. No a jeśli wszystko pójdzie dobrze, w następnej kolejce drużyna Warciarzy ma zmierzyć się z Sandecją Nowy Sącz, ale być może to spotkanie zostanie zamienione, jeśli chodzi o rolę gospodarza, i być może odbędzie się w Nowym Sączu. Na razie sporo tych być może w kontekście poznańskiej Warty, ale no, myślę, że na 99% to środowe spotkanie o 16:45 odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim. Tam Warta ma podjąć ekipę Bytowi.
A jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w sobotę najbliższą kolejne spotkanie piłkarzy poznańskiej Warty z Sandecją.
Ale to, co mówiłem, prawdopodobnie w Nowym Sączu, bo już wymiana pisem między klubami trwa. A u nas na zegarze za 27 minut godzina 19, audycja w sportowym rytmie, w której właśnie po tej pięknej piosence za około 2 minuty zajmiemy się piłką, ale inną piłką, piłką ręczną i premierą Superlidze PGNiG Szczypiornictów.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Przechodzimy do piłki ręcznej pierwszej kolejki męskiej Ekstraklasy, gdzie mamy wielkopolską drużynę. Drugi sezon rozgrywa RGA MKS Kalisz i w pierwszej kolejce od razu spotkanie z Orlenem Wisłą Płock. To spotkanie drużyna z Kalisza przegrała 26-29. Do przerwy drużyna z Płocka prowadziła jedną bramką. Marek Szpera 7 bramek dla drużyny z Kalisza. Najskuteczniejszy zawodnik całego spotkania. A na meczu dzisiaj w Kaliszu, bo to wszystko dzisiaj się odbyło, była Danuta Sienkiewicz.
Trener Energa MKS Kalisz Paweł Rusek.
Bardzo ładnie weszliśmy w mecz. Uważam, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu znakomita, zarówno w obronie, jak i w ataku pozycyjnym. Wychodziło też kilka konter, także przeciwnik musiał naprawdę się napracować, żeby ten wynik utrzymać. Uważam, że druga połowa też nie była zła w naszym wykonaniu, ale jednak umiejętności przeciwnika tutaj dały znać o sobie. Wiele dwójek, które żeśmy otrzymali ze względu na mocną grę w obronie, nie pozwoliło nam jak gdyby rozwinąć skrzydeł w ataku pozycyjnym. Graliśmy bardzo często bez bramkarza, ale ogólnie mówiąc uważam wynik za bardzo pozytywny. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz i stworzyliśmy, uważam, niezłe widowisko. Będziemy walczyć z każdym przeciwnikiem o każdy punkt. Tutaj niewiele zabrakło, ale jednak zabrakło, a więc skupiamy się na następnym przeciwniku, czyli na Puławach.
Maciej Pilitowski.
Bardzo dobrze weszliśmy w pierwszą połowę, prowadziliśmy chyba nawet 4 bramkami, doszli nas na bodajże remis albo jedno, nas przeszli, kiedy dostaliśmy 2 kary pod rząd i graliśmy jednego mniej zawodnika. No i później bramka za bramkę, walka na parkiecie. No i można powiedzieć, że karami indywidualnymi w drugiej połowie przegraliśmy mecz 3 bramkami. Także wynik nie jest zły, aczkolwiek wiadomo, że walczymy o zwycięstwo. Może jakbyśmy uniknęli kar indywidualnych dwuminutowych, to może byśmy się pokłócili o jakieś punkty. Myślę, że ten sezon ligowy 2018-2019 będzie najciekawszym ze wszystkich chyba, które były do tej pory. Tak naprawdę myślę, że Kielce można powiedzieć, że są jeszcze przed wszystkimi, ale reszta będzie się biła naprawdę o każdy centymetr boiska i punkty nie wiadomo kiedy, gdzie pojadą.
Orlen Wisła Płock, Mateusz Góralski.
Był to bardzo ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tutaj i będzie na pewno dużo walki. Hala była pełna, kibice niosą ten zespół i naprawdę oni u siebie są bardzo groźni. Także spodziewaliśmy się takiego meczu. Na szczęście udało nam się wypracować przewagę kilku bramek, którą staraliśmy się dowieść do końca i finalnie wygrać ten mecz. Kalisz też ma kilku nowych zawodników, także te pierwsze mecze to trzeba się poznać, zobaczyć jak rywal gra. Inaczej jest w sparingach, inaczej jest w meczach o punkty. Także my cieszymy się, że jak tu mówią pierwsze koty za płoty i udało nam się wygrać ten mecz.
Wygrała Orlen Wisła Płock z Energą MKS-em Kalisz 29-26. W pozostałych meczach Gwardia Opole przegrała z Vive Kielce 26-36, Azoty Puławy wygrały z Zagłębiem Lubin 35-24. Chrobry Głogów pokonał Piotrkowianina 29-23. Stamielec zremisowała z MMTS-em Kwidzyn 27-27. Wybrzeże Gdańsk wygrało z Pogonią Szczecin 25-20. Jeszcze dziś mecz Górnika Zabrze z Arką Gdynia.
Na zegarze za 20,5 minuty godzina 19. Audycja w sportowym rytmie i w dalszym ciągu o piłce ręcznej. Na pierwsze ligowe emocje musimy jeszcze troszkę poczekać, ale wczoraj w hali przy ulicy Newtona w Poznaniu odbył się turniej piłki ręcznej mężczyzn imienia Jerzego Kuleczki. Na ten turniej wybrał się nasz reporter Dawid Cetrowski i wysłuchał m.in. jednego z organizatorów, kierownika sekcji piłki ręcznej w Grunwaldzie Poznań, Krzysztofa Brzezińskiego.
Wiadomo, Jurek Kuleczka był wielką postacią Grunwaldu, niestety przedwcześnie zmarł. To jest kolejna edycja tego turnieju. Turniej jest w bardzo dużej obsadzie. Związane to jest też z tym, że jednocześnie są to eliminacje jak gdyby do Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Dlatego mamy aż 8 zespołów. Rozgrywamy te zawody w 2 grupach. Teraz w pierwszej grupie występuje Grunwald, Nielba Wągrowiec, Polonia Środa i Sparta Oborniki. A druga grupa składa się z zespołów z Ostrowi, zespół Nowy Zespół Szczepiarnia Gorzyce, Real Astromal Leszno i Lider Swarzędz.
Faktycznie dla kibiców Szczepiorniaka w Wielkopolsce to można powiedzieć takie prawdziwe święto, bo cała czołówka, no nie licząc oczywiście MKS-u Kalisz, który gra w Superlidze, to tak naprawdę cała wielkopolska czołówka w jednym miejscu, w jednym dniu tutaj.
Tak mówię, no dawno nie było tak dużego turnieju, no cieszymy się. Maraton piłki ręcznej i jest to także element przygotowań do rozgrywek, bo w różnym czasie wiadomo, Superliga już rozpoczęła rozgrywki, druga liga też jest bardzo, ma wiele zespołów, aż 14 rozgrywki zaczynają w połowie września, a my pierwszy mecz 22 września jako pierwsza liga wjeżdżamy na mecz do Łodzi.
Można powiedzieć, że to dla Grunwaldu i dla wszystkich pierwszoligowych drużyn, które tutaj występują, taki sprawdzian generalny przed startem ligi?
Tak, oczywiście, mówię, sprawdzian generalny, bo w związku z kolejną reorganizacją rozgrywek są teraz trzy pierwsze ligi A, B i C. My występujemy w grupie B, więc na przykład nie spotkamy się z Nielbą-Wągrowiec. Były to, wiadomo, zacięte derby. W zeszłym roku Nielba-Wągrowiec jest w innej grupie, w grupie A, a Leszno, Ostrów i Poznań jesteśmy w grupie B.
Marek Garszewski, trener SKFK Persparta Oborniki.
Dwie porażki, jedno zwycięstwo. Dobry wynik, czy przede wszystkim gra pana interesowała, a nie same suche wyniki?
Zawsze nas interesują wyniki, mimo że jest to tutaj turniej przed rozpoczęciem sezonu, to wystąpiliśmy w Pucharze Polskiej, myślą o to, żeby każdy mecz wygrywać. Jest to część z naszych przygotowań i sparingów, dlatego że wcześniej już graliśmy i z liderem Swarzec i z dwukrotnym z Nielbą Wągrowiec. A do rozegrania mamy jeszcze sparingi z gospodarzem dzisiejszego turnieju, czyli z Grunwaldem Poznań i u siebie i jeden na wyjeździe, także jeszcze trochę tego grania przed nami.
Michał Tusz, Grunwald Poznań. Mamy przećwiczyć kilka wariantów i przede wszystkim obronę, skupić się na obronie. Dobrze to wychodzi na razie i mi się wydaje, że trener najbardziej się na tym skupia. Chociaż kilka wariantów też mamy w ataku do przećwiczenia, bo po prostu musimy się zgrywać, bo ja oprócz kilku nowych chłopaków jesteśmy nowi w zespole i musimy się po prostu zgrać, żeby to wyglądało jakoś w przyszłych meczach.
Dariusz Andrzejczak, trener Nielby Wągrowiec.
Nielba do tego turnieju przyjechała juniorami. Tak się zastanawiam, że no, dla was jako juniorów Nielby to też będzie dobra okazja do tego, żeby się ograć z nieco starszymi kolegami. I chyba z takiego punktu założenia wyszliście, przyjeżdżając tutaj do Poznania.
Tak, dosłownie. Tym bardziej, że już w przyszłym tygodniu zaczynamy rozgrywki ligowe w kategorii junior, gdzie występuje 9 drużyn. Akurat tak chciał, nie powiem, że pech może, ale akurat trafiamy na Ostrowiec, z którym zawsze walczymy o wyjście. Myślę, że tym razem będzie coś podobnego, a może i odwrotnie, bo Ostrowia w zeszłym roku zajęła pierwsze miejsce. No teraz my postaramy się też stworzyć niespodziankę, tym bardziej, że gramy rocznikiem też młodszym w juniorze. Dopiero się zgrywamy. Ten turniej idealnie podpasowuje mi tutaj pod te rozgrywki.
To jak pan oceni postawy swoich młodych podopiecznych w tym turnieju imienia Jerzego Kuleczki?
No myślę, że każdy dał z nich to, co potrafi, które zostawili, widzę, chłopacy. Teraz pracujemy troszkę nad szybkością, chcieliśmy to wdrożyć, dzisiaj już zaczyna to funkcjonować, no i zespolenie zespołu tutaj jakimś taktyką, jakąś myślą, przewodnią, która nam to, wykorzystamy to w przyszłym meczu, ale jeszcze, no mówię, tydzień będzie brakował nam. Bardzo istotne tutaj posunięcie było, że tutaj akurat tą ekipą przyjechała.
Bardzo pożyteczne, jednocześnie upamiętniający pamięć Jerzego Kuleczki, znakomitego szczypiornisty, turniej w hali przy ulicy Newtona. Aż 13 meczów rozegrano, bardzo cennych, jak słyszeliśmy, także dla trenerów wszystkich wielkopolskich drużyn, ale najbardziej istotny był mecz finałowy, w którym zmierzyły się ekipy Grunwaldu Poznań i Realu Astromalu Leszno. A to także dlatego, że ten mecz wyłaniał przedstawiciela Wielkopolski do rozgrywek już szczebla centralnego Pucharu Polskiej Piłkarzy Ręcznych. I w tym meczu finałowym wojskowi z Poznania przegrali z leszczynianami z Realu Astromalu 13-16.
Trzy wielkopolskie pierwszoligowe zespoły piłkarek ręcznych dzisiaj rywalizowały też w Pucharze Polski. Chodziło o to, by wyłonić drużynę, która awansuje do rozgrywek centralnych w Pucharze Polski piłkarek ręcznych. I to wszystko działo się dziś w sali Przychwiałkowskiego.
Witamy gości MKS PR Gniezno. Sparte Oborniki. Gospodarzem jest AP Poznań.
Z udziałem trzech wielkopolskich drużyn rozgrywany jest turniej eliminacyjny Pucharu Polski piłkarek ręcznych. Gospodarzem turnieju razem z Wielkopolskim Związkiem Piłki Ręcznej jest KSAP Poznań. Trener Amelia Chmielewska.
Myślę, że wszystkie trzy drużyny dość mocno wyrównane. Wszystkie gramy w pierwszej lidze. W tym sezonie się zmierzymy pomiędzy sobą, więc myślę, że będzie fajne widowisko. U nas niepełny skład dzisiaj. Tak naprawdę połowę składu dzisiaj jeszcze nie jest zatwierdzone, więc tak naprawdę w pełnym składzie spotkamy się w lidze.
Należy to jeszcze traktować troszeczkę jako turniej przygotowawczy przedsezonowy.
Tak, oczywiście, tak to traktujemy. Myślę, że dzisiaj wygra najlepszy, natomiast myślę, że to bardzo szkoleniowo nam się przyda, więc chyba wszystkie drużyny tak też podchodzą.
Start ligi za 2 tygodnie. Troszeczkę aspiracje wzrosną w tym sezonie?
Oczywiście, że tak.
Michał Pietrzak, szkoleniowiec drużyny Sobornik. Panie trenerze, jesteśmy ciekawi waszego występu, dlatego że po roku niebytu w pierwszej lidze wasz zespół wraca i ten Puchar Polski, podejrzewam, jest takim przetarciem przed sezonem, który lada moment się zacznie.
Tak, ten Puchar Polski traktujemy jako przetarcie przed nowym sezonem. Nie jesteśmy dzisiaj w pełnym składzie.
rywalem. Niemniej jednak nie Puchar Polski jest najważniejszy dla nas, a zawody ligowe, ponieważ jasno mamy postawiony cel. Mianowicie chcielibyśmy się utrzymać na zapleczu Ekstraklasy z jak najlepszym miejscem w tym sezonie. Organizacyjnie dorośliśmy do tego, żeby grać w pierwszej lidze. No, skład mamy podobny jak w zeszłym sezonie. Myślę, że wystarczy to na to, aby utrzymać zespół w lidze. Będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Dziewczyny wznowiły treningi, trzy oborniczanki, które tutaj będą, myślę, stanowiły o sile zespołu i na bazie naszych zawodniczek będziemy budować przyszłość. Pozyskaliśmy nowych sponsorów. Myślę, że od strony finansowej jesteśmy zabezpieczeni, żeby tylko nie wydarzyły się jakieś kontuzje albo niespodziewane sytuacje.
Najliczniejszą kadrę w poznańskim turnieju, to widać na oko, podczas prezentacji ma MKS Urbis Gniezno, Robert Popek, trener drużyny.
No tak nie do końca, bo nie mamy dwóch zawodniczek jeszcze, także jedna ze względu na chrzciny, druga jeszcze nie mogła dzisiaj wystąpić, no ale tak widać, no, że u nas ta młodzież napiera. Szeroko mamy kadrę A3, mocną to się dopiero okaże.
Jak traktujecie te rozgrywki o Puchar Polski?
No nie ukrywam, że bardzo zdziwił nas ten termin, bo następna runda rozgrywek jest dopiero w grudniu, więc za bardzo nie wiemy, dlaczego już teraz by się miały odbyć te eliminacje wojewódzkie. Dla nas najważniejsza jest liga, przystępujemy do tego na normalnych, specjalnie się nie przygotowywaliśmy, byliśmy na obozie, teraz mieliśmy tydzień u siebie treningów, no i gramy ten turniej bardziej jako przygotowawczy do ligi.
Ale warto też o tym pucharze pomyśleć, bo w zeszłym roku dzięki temu mieliście fajną przygodę i gościliście naprawdę utytułowaną drużynę z Lubina u siebie.
No dlatego będziemy walczyć, to nie jest tak, że odpuścimy, bo no troszeczkę mówię, niefortunny jest ten termin, ale myślę, że wszystkie drużyny są w takiej samej sytuacji, także to nie jest okres budowania szybkości, jeszcze pewnie nie będzie takiej skuteczności, tej mocy, tego wszystkiego, ale no trzeba grać.
I najlepiej wypadła drużyna z Gniezna, która wygrała dzisiaj w Poznaniu turniej. Trzy spotkania rozgrywane systemem 2x20 minut. W pierwszym meczu AP Poznań przegrał z MKS-em Urbisem Gniezno 12-18. W drugim meczu poznańska drużyna przegrała ze Spartą Oborniki 12-14. No i w meczu decydującym o pierwszym miejscu w turnieju Urbis Gniezno pokonał Spartę Oborniki 24-15. Zatem jeszcze w tym roku, ale w grudniu drużyna MKS Urbis Gniezno zagra kolejną rundę Pucharu Polski ze zwycięzcą rywalizacji w innym województwie. Nie wiemy jeszcze jakim. No jeżeli ta rywalizacja będzie udana dla drużyny z Gniezna, to w kolejnej rundzie do rywalizacji dołączą już zespoły z Ekstraklasy. A pamiętamy właśnie w zeszłym roku chociażby znakomity mecz z Zagłębiem Lubin, jaki udało się w Gnieźnie rozegrać. Na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie za 12 minut, godzina 19.
Duża szansa na powrót do siatkarskiej ekstraklasy pani do Kalisza. Decyzje zapadną w najbliższych dniach. Po niespodziewanym wycofaniu się Trefla Proxime Kraków z rozgrywek LSK i rozwiązaniu klubu pojawiła się szansa na powrót do siatkarskiej ekstraklasy właśnie do Grodu nad Rosną. Liga Siatkówki Kobiet wystartuje w listopadzie. Terminarz rozgrywek został już ustalony. Na ten temat nasza reporterka Danuta Cynkiewicz rozmawiała z szefem MKS-u Kalisz, Błażejem Wojtyłą.
Jest bardzo duża nadzieja na to, że wystąpimy w najwyższej lidze rozgrywek, w polskiej lidze siatkówki. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy. Przystępujemy do dokumentacji, do złożenia formalnych dokumentów, które pozwolą nam na dopuszczenie do procesu licencyjnego. Jeżeli ten proces licencyjny zakończymy pozytywnie, w granicach 2-3 tygodni będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy zespołem występujących w najwyższej lidze rozgrywek, w lidze siatkówki kobiet. To jest oczywiście zapewnienie i weryfikacja hali, obiektów sportowych, kwestia odpowiedniego sztabu szkoleniowego oraz zawodniczek. Także wszystko to jest w zasięgu ręki, także myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy przeszli weryfikację pozytywnie.
No tak, bo apetyty to tutaj są ogromne. W Polskę poszła już informacja, że być może Kalisz wróci do tego najwyższego szczebla rozgrywek.
Tak jest. Jesteśmy obecnie raczej jednym zespołem branym pod uwagę do przystąpienia w najwyższej fazie rozgrywek. Udało się gdzieś wyprzedzić Toruń, wyprzedzić Dąbrowę Górniczą. Z tyłu głowy, z tego co wiem, Liga rozmawiała z naszą drużyną kadrową, gdzie jest to gdzieś sponsorowana przez Związek Piłki Siatkowej, ale jednak to Kalisz jest tym zespołem, gdzie Liga widzi nas u siebie i myślę, że sprostamy temu, także jesteśmy przygotowani i podejmiemy walkę.
W teorii możemy mówić, ale czy dziewczyny są psychicznie i fizycznie przygotowane do tego, aby walczyć na najwyższym szczeblu?
Oczywiście pracujemy nad tym, żeby zmotywować odpowiednio dziewczyny. Myślę, że sportowo całkiem nieźle to wygląda. Oczywiście cały czas prace trwają, żebyśmy nie byli kopciuszkiem, który wejdzie i za moment spadnie z ligi. Gdzieś rodzi się już plan długoletni, długofalowy, żeby ta siatkówka na długie, długie lata zamieszkała w Kaliszu.
A sponsorzy?
Tutaj akurat mamy grupę Energas, gdzie jest to strategiczny nasz sponsor, oczywiście wspólnie z miastem Kalisz. Mamy też grono lokalnych przedsiębiorców, dość liczne grono i powiększające się, także nie jest łatwo, ale coraz lepiej.
Bo sentyment do siatkówki żeńskiej w Kaliszu trwa.
Absolutnie, znaczy już pomimo to, że od tygodnia chodzimy z nadzieją, że wystąpimy w najwyższej fazie rozgrywek, w mieście już wrzawa się zaczyna robić i myślę, że hala Kalisz Arena będzie wypełniona powoli.
Czekamy zatem na decyzję, czy kaliskie siatkarki w nowym sezonie, który rozpocznie się w pierwszy weekend listopada, grają w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze. W pierwszej lidze na pewno wystąpi Enea Energetyk Poznań. Ten zespół przygotowuje się do nowego sezonu, natomiast drugoligowe zespoły siatkarskie spotkały się na przedsezonowym turnieju w Poznaniu, którego organizatorem tegoż turnieju był SKF Politechnika Poznań.
Jeśli chodzi o nasz region, mamy jedynaka w lidze siatkówki kobiet, to ekipa Enei PTPS-u Piła, pierwszoligowe Energa MKS Kalisz z nadziejami na ewentualną dziką kartę na występy w LSK, no i Enea Energetyk, no ale także przypatrujemy się bacznie temu, co dzieje się na parkietach drugoligowych. Zajrzyjmy do ekipy SKF Politechniki Poznańskiej, członek zarządu do spraw organizacyjno-finansowych Michał Sułkowski. Podobno niesamowita przebudowa w waszej ekipie, to prawda?
Tak jest, było nam po sezonie 12 zawodniczek, w to miejsce pozyskaliśmy 14 nowych, także ogromna zmiana, ogromna różnica. Przede wszystkim to, co najważniejsze, będzie to zespół wiekowo dużo młodszy, na pewno też gdzieś potrzebujący czasu na to, żeby właściwą tą formę swoją uzyskać. Natomiast ambitny, bardzo perspektywiczny, wiążemy z tym zespołem bardzo duże nadzieje.
Skąd ta zmiana, skoro całkiem przyzwoicie było w poprzednim drugoligowym sezonie?
Generalnie stawiamy sobie nowe cele, chcemy tutaj stworzyć zespół, który da nam jeszcze więcej niż osiągaliśmy. Stąd też postawienie na młodzież ambitną. Jak wiadomo, młodzież jest głodna gry, na to właśnie liczymy. To nam pokazały na obozie, że to idzie w tym kierunku i wierzymy w to, że to wypali.
Obóz w Mielnie pod wodzą, przypomnijmy, jakiego sztabu trenerskiego?
Duetu Damian Gapik, Maciej Żanny. To są nasi trenerzy prowadzący zespół w nowym sezonie.
I z jakimi nadziejami, oprócz tego, że młodzież ma się fajnie prowadzać do drużyny, startujecie do tej rywalizacji?
Marzy nam się czwórka, boisko zweryfikuje wszystko. Na pewno celem minimum jest utrzymanie w lidze, bo nikt sobie tutaj nie wyobraża, żebyśmy mieli tą ligę opuścić. Im więcej będziemy ograni, tym więcej na pewno zyskamy. Jest to drużyna, która, jeżeli to dobrze poprowadzimy, może nam przynieść korzyści na najbliższe lata, nie miesiące.
Ta liczba rotacji jednak troszeczkę może nawet niektórych szokować. Skoro przychodzi 14 nowych zawodniczek, to pytanie, skąd je głównie pozyskiwaliście?
Z całej Polski, z Wielkopolskiej pozyskaliśmy między innymi mistrzynię Polski i dwukrotną Weronikę Anczak w siatkówce, co prawda plażowej, ale pokazuje w hali, że może bronić nam 80% boiska jako libero, co jest bezcenne. Mamy inne dziewczyny, które są tutaj także chętne tego, żeby coś tutaj udowodnić nie tylko sobie, ale przede wszystkim tym wszystkim, którzy obserwują te wydarzenia boiskowe na parkiecie. Jest to drużyna, która ma spory potencjał, na pewno potrzeba czasu, żeby to wszystko zatrybiło. Transfery dokonywane z całej Polski, ubytki związane z wiekiem, planami zawodowymi zawodniczek, za mąż pójściem i nie tylko. Natomiast no, klub trwa, budujemy dalej i chcemy, żeby to wyglądało jak najlepiej.
A kwestie organizacyjne, no wiadomo, że na pułapie drugoligowym, mimo że jest to szczebel centralny, wiele klubów boryka się z jakimiś kłopotami. Jak wy sobie dajecie radę w kontekście tego sezonu 2018-2019?
Udało nam się utrzymać współpracę ze wszystkimi partnerami klubów, wszystkimi związanymi z klubem, czyli mediami, Urzędem Miasta, który nam także bardzo pomaga. Pozyskaliśmy także nowego sponsora, którym jest firma Forex Polska, dlatego że oficjalna nazwa zespołu w nowym sezonie właśnie tak będzie brzmiała. SKF Forex Polska, Politechnika Poznańska, tak pod taką nazwą będziemy w rozgrywkach startować. Wierzymy w to, że to wypali i cieszymy się, że ludzie, którzy mają tutaj, mówiąc szczerze, zaplecze finansowe, powierzyli nam misję i zaufali nam, żeby to wypaliło. Będziemy się starać im za to dziękczyć.
No i na koniec te pytanie bardziej ogólne. Skoro już tutaj troszkę wymusiłem na panu taką deklarację tej walki o czwórkę, to z waszego oglądu i rynku transferowego, i przygotowań pozostałych drużyn, kto może należeć do absolutnej czołówki walki w drugiej lidze siatkarek?
Ciężko powiedzieć. Będzie to najmocniejsza grupa w historii, w jakiej zagramy, bo mamy doświadczenia pierwszego roku, gdzie udało nam się medal wywalczyć, że była to grupa w naszym zasięgu. W drugim roku było ciężej, skończyliśmy w pierwszej piątce, co też było bardzo przyzwoitym wynikiem. W tym roku zmierzymy się z jeszcze cięższą grupą. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, co nam pokazał obóz i początek okresu przygotowawczego, że mamy bardzo ambitny zespół, który na pewno nie odpuszcza, który głowy nie zwiesi, i wierzymy w to, że te zawodniczki przynoszą nam wiele radości.
Bardzo zacięta była także rywalizacja w zakończonym dzisiaj 10. ogólnopolskim turnieju otwarcia sezonu w piłce siatkowej kobiet organizowanym przez SKF Politechnikę Poznańską. Dzisiaj mecze o poszczególne lokaty. Spotkanie o 7. miejsce UKS Ares Nowa Sól wygrał z SKS-em Wolej Piła drugim 2-0. Spotkanie o 5. miejsce KS Spójnia Stargard przegrała z UKS-em ZSMS-em Poznań 0-2. W meczach półfinałowych WTS Włocławek pokonał APS Rumia 2-0, a SKF Forex Politechnika Poznańska po bardzo zaciętej walce przegrała z pierwszą drużyną SPS-u Wolej Piła 1-2. A zatem gospodynie imprezy SKF Forex Politechnika Poznańska walczyły o 3. miejsce i rzeczywiście po kolejnej dramatycznej walce pokonały ekipę APS-u Rumia 2-1. A w wielkim finale spotkały się siatkarki WTS-u Włocławek i SPS-u Wolnej Piła. Lepsze okazały się włocławianki, zwyciężające 2-0. No i puchar 10. ogólnopolskiego turnieju otwarcia sezonu z Poznania powędrował do Włocławka. Za 2 minuty godzina 19:00 my w audycji w Sportowym Rytmie spotkamy się ponownie kilka minut po godzinie 19:00. Między innymi mówić się będziemy o konkursie Mistrz Mowy Polskiej, ale będą także tematy zupełnie stricte sportowe. Będziemy także mieli dla Państwa mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajrzymy także do Gniezna, gdzie powoli kończy się turniej będący pierwszą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Hokeistów na trawie pozostańcie zatem Państwo z nami aż do 20:00.
Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.